6 minut po godzinie 22. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Dobry wieczór. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś, proszę Państwa, porozmawiamy o naszym cichym wrogu, który często nam towarzyszy w życiu. Sprawia, że napinają nam się mięśnie, serce bije szybciej, oddech staje się krótki, a kortyzol szaleje. Mówi się o nim cichy zabójca, czyli stres. Permanentny może być fatalny w skutkach i prowadzić do chorób na tle psychosomatycznym. Jak sprawić, żeby nam nie przeszkadzał w radości życia, żeby nas mobilizował, aktywizował, a nie wykańczał i wysysał energię? Jak radzić sobie ze stresem? O tym dziś w nocnych rozmowach, a Państwa i moim gościem jest Lena Łoboda-Dering. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Lena jest psychoterapeutką w nurcie Gestalt. A jako, że już czerwiec, niedługo lato będzie, dziś muzycznie odstresuje nas, mam nadzieję, Piotr Szczepanik. 600-306-0606, SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś o tym, jak radzić sobie ze stresem. Zaczynamy.
Dlaczego tak ma być, że gaśnie miłość? Dlaczego tak ma być, że wszystko mija? Z oczu zdjął czas, dobij mnie złotą opaskę. Słońce podeptał, ciepło i uśmiech nam odebrał już dziś. Dlaczego tak ma być, że będziesz obca? Dlaczego mam cię dziś już inną spotkać? Dlaczego czas zrywa tę więź łączącą wciąż ciebie i mnie? Tylko to jedno wiedzieć chcę. Jeszcze twój głos, jeszcze twój wzrok tamtemu wierny. Jeszcze twój śmiech, jeszcze ten szept w uszach bez przerwy. Obraz tej nocy przed oczy powraca. Jakże mi bliska jest znów dziś ta noc. Dlaczego każdą z chwil pamięć ma zatrzeć? Dlaczego mam cię dziś inną zobaczyć? Dlaczego czas zrywa tę nić łączącą mnie z tobą do dziś? Tylko to jedno wiedzieć chcę. Tylko to jedno wiedzieć chcę. Tylko to jedno wiedzieć chcę.
Piotr Szczepanik muzycznie, sentymentalnie zabiera nas w podróż, w przeszłość, a my dziś, proszę Państwa, o stresie, jak sobie z nim radzić, jak nie poddać się takiemu wiecznemu stresowi, który często zaczyna rządzić naszym życiem. Co zrobić, żeby nami nie zawładnął? Co zrobić, żeby mimo różnych trudności, które mamy, umieć sobie z nim radzić? W studiu Lena Łoboda-Dering, psychoterapeutka w nurcie Gestalt. Jesteśmy zestresowani, coraz bardziej zestresowani, i dzieci, i dorośli, coraz więcej wymagań przed nami, coraz więcej różnic też między nami, i tak trudno zachować spokój, harmonię i radość życia. Więc ogólne pytanie na początku, pani Leno, jak radzić sobie ze stresem, który tak bardzo nam szkodzi?
Odpowiadając na to pytanie, powiedziałabym, że to jest taka ostatnia część tego, co można byłoby dzisiaj powiedzieć, jak radzić sobie. Czyli zanim zaczniemy myśleć o tym, jak radzić sobie ze stresem, trochę musimy o nim wiedzieć. I to chciałam między innymi dzisiaj też powiedzieć o tym, że właściwie jednym ze sposobów radzenia sobie ze stresem jest to, żeby coś na jego temat ważne, żeby wiedzieć, czyli jak on działa, co z nami robi, bo to ułatwia nam właściwie poradzenie sobie z nim.
Więc zamieniamy się w słuch.
Ja zawrócę trochę do tego, od czego pani zaczęła, czyli od tego, że o stresie myślimy jako o naszym wrogu. I rzeczywiście stres, tak samo jak pani powiedziała na początku, taki długotrwały, może stać się naszym wrogiem i zdecydowanie jest. Ale ja też bardzo często spotykam się w swojej pracy, zarówno na warsztatach, które prowadziłam w temacie stresu, jak i z osobami, które przychodzą do mnie na terapię i po prostu chcą coś zrobić ze swoim stresem, to często mówią o nim jako o swoim wrogu, o kimś, o czymś, co chcą usunąć ze swojego życia. Wręcz mówią, czy może pani coś zrobić, żebym ja tego nie miał, ja tego nie miała, prawda?
Żeby pożegnać stres, zapakować mu walizkę i powiedzieć, żeby sobie pojechał na długie wakacje.
Oni chcą z nim walczyć, pokonać go, wyzywają go po prostu na wojnę. Tymczasem naprawdę zapewniam Państwa, nie jest to dobra strategia.
Bo stres wtedy, że tak powiem, wzmocni szyki.
Dokładnie. Jak mówił Hans Seyle, twórca stresu, on mówił, że stres nie jest ani dobry, ani zły, tylko trzeba nauczyć się z nim żyć. Ostatnie badania właściwie mówią o tym, że właściwie zmiana sposobu myślenia o stresie ma istotne znaczenie w sposobie radzenia sobie z nim i w tym, jak on działa na nasz organizm. I to właściwie jest też taka pierwsza wskazówka do tego, co robić, tak? Czyli zmienić sposób myślenia. Były prowadzone takie badania. One były długofalowe, bo były prowadzone przez 8 lat i zadawano ludziom dwa pytania. Ile stresu doświadczyli w ciągu ostatniego roku i czy uważają, że stres szkodzi ich zdrowiu? I były oczywiście dwie grupy, podzieliły się w tym badaniu na takich, którzy uważali, że stres zdrowiu szkodzi i tych, którzy uważali, że stres nie jest jakiś taki szkodliwy dla nich. I co się okazało? Że w grupie, która uważała, że stres szkodzi zdrowiu, ryzyko śmierci wzrasta o 43% w porównaniu z tą drugą. Ważne jest też to, że osoby, które były przekonane, że stres szkodzi zdrowiu, nawet jeśli doświadczały mało stresu, to ryzyko było nadal u nich duże w porównaniu z tymi osobami, które uważały, że stres nie szkodzi zdrowiu, a tego stresu w minionym roku przeżywały dużo. Więc nawet ta ilość stresu nie miała znaczenia, tak? Ma znaczenie to, w jaki sposób, czy jakie przekonania o tym stresie ci ludzie mieli. Drugie takie fajne badanie, które właśnie mówi o tym, jak podchodzimy do stresu, czyli czy myślimy o nim jako o zagrożeniu, bo często tak traktujemy stres, prawda, że to jest coś takiego trudnego, nie dam rady, boimy się tego. I w ogóle stres, prawda, na poziomie biologicznym, o tym będę mówiła, no jakby nasz organizm reaguje właśnie jak na jakieś zagrożenie. To jest taka pierwotna nasza reakcja, która została wykształcona setki lat temu.
Często właśnie z poziomu mózgu gadziego walczy lub ucieka.
Tak, dokładnie. Dokładnie w ten sposób. I tutaj znowu były dwie grupy osób i badanie polegało na tym, że te osoby miały do wykonania wystąpienie publiczne. Jedna grupa została do tego wystąpienia przygotowana w ten sposób, że zostało im wyjaśnione, po co jest stres, jakie są jego symptomy, jak można je interpretować, że to zadanie, które jest przed nimi, to jest właśnie wyzwanie i że te objawy stresu, które się, czy zdenerwowania, które się w nich pojawiają, są po to, żeby pomóc im w realizacji tego zadania. Druga grupa została jakby pozostawiona sama sobie. No jak można się domyślić, znowu wynik pokazał, że ta grupa, która została przygotowana do tego wystąpienia publicznego, zdecydowanie lepiej poradziła sobie z tym wystąpieniem. Przede wszystkim zdecydowanie szybciej wygaszało się pobudzenie związane ze zdenerwowaniem. Oni wypadli lepiej w tym zadaniu i byli mniej spięci. W ich ślinie odnotowano obecność alfa-amylazy. To jest taki wyznacznik, możemy powiedzieć, pobudzenia układu nerwowego, który mówi o tym, że właśnie osoba przeżywa to zadanie jako wyzwanie. Więc to jest taka kolejna, można by powiedzieć, wskazówka, tak? Jak zastanawiamy się, co robić, no to to jest jedna z takich wskazówek, no traktować jako wyzwanie, a nie jako coś, co jest naszym właściwie wrogiem czy zagrożeniem.
Jako wyzwanie, któremu jestem w stanie stawić czoło.
Czoło. Prawda? Lepiej lub gorzej, ale jestem, tak? Jakoś dam radę.
Bo jeśli myślimy o jakiejś sytuacji trudnej, wystąpienia publiczne należą do takiej bardzo stresującej wiele osób sytuacji, że ona mnie przerośnie, że na pewno się wysypie, że wypadnę fatalnie i będzie ogromny wstyd, to nakręcanie takich myśli negatywnych i wyobrażanie sobie, nie daj Bóg, jeszcze tego, jak to właśnie nie wychodzi nam to wystąpienie czy ta prezentacja, sprawia, że prawdopodobieństwo tego, że tak będzie, rośnie.
Tak, no to jest taki ważny czynnik, o którym pani mówi. Do niego też jakoś chciałam nawiązać, czyli to właściwie, co dzieje się na poziomie naszych myśli. Jeśli, znaczy to takie negatywne założenia, prawda, często wynikają z jakiegoś braku wiary w to, że to jest w ogóle możliwe, prawda? I tu mówimy o takim czynniku, który wpływa na sposób radzenia sobie ze stresem, czy jakimś obniżonym poczuciu własnej wartości, tak?
Niewiary we własne siły.
Tak, jakieś kompetencje, które posiadam, być może jakieś wcześniejsze doświadczenia, które właściwie nie przyniosły nic dobrego, na przykład w obrębie wystąpień publicznych, prawda?
Więc już wiem, że jestem beznadziejny.
Dokładnie.
W tych sytuacjach.
Albo, że no, trudno mi idzie, potykam się, popełniam błędy, prawda? Więc to napędzanie tych myśli zdecydowanie nie ułatwia sprawy. Będziemy trochę mówić o tym później. Na pewno chciałam o tym wspomnieć. Co robić, żeby właściwie jakoś to starać się ograniczać? Myślę sobie, że może też właściwie to, co chciałam powiedzieć, jeszcze ten taki trzeci przykład
badań,
może być tak jakoś taki pomocny. Okazało się, że powtarzanie sobie w sytuacji stresowej takiego zdania jestem pobudzony jest zdecydowanie lepsze niż mówienie sobie uspokój się. I badani, którzy brali w tym badaniu udział i powtarzali sobie słowo, znaczy tą frazę jestem pobudzony, prawda, dawali sobie taką przestrzeń do zaakceptowania tego, co się z nimi dzieje i dzięki temu potrafili właściwie wykorzystać to, co się z nimi dzieje do realizacji tego zadania. I była to taka też fraza, która no właśnie dawała jakąś akceptację, więc niosła więcej spokoju.
Ci, którzy mówili uspokój się.
Nie, ci, którzy mówili jestem pobudzony.
Tak, tak, ja wiem, ale z kolei ci, którzy mówili uspokój się, pewnie byli coraz bardziej niespokojni.
Spokojni, tak, oczywiście, bo kiedy chcemy wyrzucić z nas coś, co jest oczywiste, prawda?
Udać, że tego nie ma.
I udać, że tego nie ma, to my w sytuacji stresowej jakby zużywamy siłę nie na poradzenie sobie z sytuacją, która jest przed nami, tylko na poradzenie sobie z wyrzuceniem tego, czego wyrzucić się nie da. Tak? I to jest takie bardzo błędne koło, no, które powoduje, że czasami no, już na początku jesteśmy spaleni.
No tak, takie uspokój się, a czujemy, że coraz bardziej nam się trzęsą ręce, głos więźnie w gardle i
tak,
trzęsą się nogi.
I trochę to tak jest, że im bardziej chcemy siebie uspokoić, tym bardziej jesteśmy zdenerwowani, bo nie robimy nic z tym, że jesteśmy zdenerwowani.
A jeszcze najgorsze jest to, jak ktoś nam mówi, ale nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze.
Niektórym pomaga, tak. Niektórym szkodzi, więc bywa z tym różnie.
Ale generalnie rozumiem, że lepiej mówić jestem pobudzona, jestem pobudzony i wykorzystać to pobudzenie do tego, żeby skupić się na zadaniu, które stoi przed nami, a nie na rozkręcaniu tych emocji, które ściągają nas w dół i odbierają pewność siebie.
Tak. Tak, no bo musimy pamiętać, że to, co dzieje się z nami w stresie, no to dzieje się, czy doświadczamy tego stresu na różnych poziomach, prawda? Człowiek jest złożony z myśli, z jakiegoś zachowania i z emocji, prawda? I to jest to właśnie, co też pani mówiła, prawda? Że w sytuacji stresowej myśli, czy kiedy ta sytuacja ma nastąpić, prawda, krążą wokół tej sytuacji. One są wręcz takie
natrętne.
Nawracające i natrętne, dokładnie. Ciężko je gdzieś tak z boku po prostu zostawić, prawda? Dzieje się coś na poziomie naszego ciała, zaczynamy odczuwać jakiś rodzaj napięcia, no tego zacisku w gardle. Ludzie różnie somatycznie reagują, czasami boli ich głowa, czasami brzuch.
Czasami pocą się ręce.
Tak. Na pewno, kiedy zaczynamy być napięci, skraca i spłyca się nasz oddech, prawda? Więc to też jest taka informacja z ciała. No i jest jeszcze ten obszar takiego działania, prawda, czyli tego, w jaki sposób w tym stresie się zachowujemy. No i znamy zapewne ze swojego życia różne przypadki, prawda, że są ludzie, którzy się mocno stresują, a kompletnie tego po nich nie widać. Są ludzie, którzy się stresują i naprawdę w tym stresie dziwnie się zachowują, prawda, nie potrafią opanować swojego zachowania, tego, co mówią i tego, co robią. No są też ludzie, którzy po prostu reagują na działanie i działają, prawda, więc to wszystko zależy trochę od naszych indywidualnych uwarunkowań, zapewne też naszej samooceny i tego właściwie, co uważamy, że jesteśmy w stanie zrobić, no i tego, jak interpretujemy tą sytuację, w której jesteśmy.
No więc nie? To jest chyba bardzo ważne, jak my interpretujemy tę sytuację, w której jesteśmy, bo jeśli interpretujemy tę sytuację jako beznadziejną i taką sytuację, gdzie właściwie walimy głową w mur, i nie mamy szans na to, żeby rzeczy potoczyły się po naszej myśli, to znacznie jest nam trudniej niż kiedy pomyślimy sobie, że jednak mam wpływ na przebieg wypadków i ode mnie dużo zależy.
Tak, ale proszę pamiętać, że interpretacja jest bardzo subiektywna. Tak? Czyli jakby dwie osoby na to samo zdarzenie mogą zdecydowanie różnie zareagować. Nie? Więc jakby właściwie, kiedy mówimy o stresie, prawda, czyli kiedy prowadzę warsztaty o stresie, mam takie dwie, trzy swoje definicje, których używam i przytaczam jako definicję stresu, ale zawsze pytam na początku, czy proszę nawet ludzi o to, żeby sobie napisali, co to dla nich znaczy stres, nie? Bo myślę sobie, że świadomość to jest w ogóle pierwszy krok do sukcesu, prawda? Czyli świadomość tego, co mnie stresuje, kiedy mnie to stresuje, kiedy ta reakcja stresowa się zaczyna, co się ze mną w tym stresie dzieje, prawda? Czyli jakby i właściwie co ja myślę o tej sytuacji, prawda? Bo to, ta interpretacja sytuacji stresowej jest bardzo indywidualna, nie?
Co ja myślę o tej sytuacji? I w jaki sposób mnie też stresuje? 603-06-06-06. Proszę Państwa, dziś mówimy o tym, jak radzić sobie ze stresem. A Państwa i moim gościem jest Lena Łoboda-Dering, psychoterapeutka w nurcie Gestalt. No i może teraz Pana Szczepanika poprosimy, żeby nas troszkę odstresował.
Do dnia puste kartki bez dat, czasem śmiech, czasem żal. Czy wiesz, który zmierz pisze mnie życia sens i marzeniom mym lada kształt. Dzień niepodobny do dnia, luźne kartki bez dach, czasem ból, czasem żart. Jak żyć, żeby nikt pustki nie odgadł w nich, nim marzenia oblekę w ich kształt. Chcę znaleźć miejsce dla siebie wśród was, chcę racji sens waszych znać. Chcę mieć dziewczynę jedyną jak ty, chcę kochać, marzyć, chcę żyć. Dzień niepodobny do dnia, luźne kartki bez dat, czasem ból, czasem żart. Jak żyć, żeby nikt pustki nie odgadł w nich, nim marzenia oblekę w ich kształt. Nim je oblekę w ich kształt. Nim je
Cyprian pisze, stresuje nas głównie praca. Jak powiedział Konfucjusz, wybierz pracę, którą kochasz, a w ogóle nie będziesz pracować. No tak. 603-06-06 w studiu Lena Łoboda, Dering, psychoterapeutka w nurcie Gestalt. O stresie dziś rozmawiamy. Co ten stres robi z nami na poziomie mózgu i układu nerwowego?
Tak, to jest taka ważna informacja właśnie, która też ma pomóc w tym, żeby sobie radzić ze stresem. To jest ważne z tego punktu widzenia, bo ludzie często mówią o tym, że stres jest tak trudno kontrolować. Prawda? No jest go nam trudno kontrolować, szczególnie te objawy takie z ciała, ponieważ ta część układu nerwowego, która uaktywnia reakcję stresową, to jest współczulny układ nerwowy, część autonomicznego układu nerwowego, jest zupełnie niezależna od naszej woli, prawda? Czyli my nie mamy wpływu na to, czy nasze serce będzie biło szybciej, czy nie, czy nasze źrenice się poszerzą, czy nam zasycha w gardle, czy nasz układ trawienny przestaje działać, no bo mobilizuje swoje siły zupełnie w inne obszary naszego ciała.
Po prostu zalewa nas stres i już.
Tak. I to jest jedna z części takiej na poziomie naszego organizmu, to jest właśnie ta reakcja układu nerwowego połączonego z aktywacją w nadnerczach hormonu, który nazywamy adrenaliną i noradrenaliną. I to są dwa hormony, które trafiają do krwioobiegu i są odpowiedzialne za ten pierwszy taki aktywator tej reakcji walcz albo uciekaj, nie? Czyli jakby to jest ta pierwsza taka mobilizacja, ona się uruchamia dosłownie w kilkanaście sekund po zanalizowaniu przez nas, że to, co jest przed nami, jest dla nas trudne. No i organizm dostaje informację, taką mobilizację informacji do tego, że coś tu się zaraz będzie działo. Adrenalina i noradrenalina działają krótko i potem do działania przechodzi nasz, można by powiedzieć, trochę w dużym skrócie mózg, ale bardziej powiedziałabym coś, co nazywa się osią stresu, czyli przysadka pod wzgórze i nadnercza. I pomiędzy tymi, znowu mówię to bardzo skrótowo, prawda? Pomiędzy tymi organami znowu zachodzi cykl wytwarzania się różnych hormonów, który doprowadza do tego, że nadnercza zaczynają wytwarzać kortyzol, czyli to jest już ten hormon, który jest dla nas trochę niefajny, szczególnie w długotrwałym i długofalowym działaniu. I ten układ zaczyna działać około 30 minut po tej ocenie bodźca jako stresującego nas. Tak więc jakby można powiedzieć, że trochę to, co się z nami dzieje, nie? Jest w pewien sposób niezależne od naszej woli. Mówię w pewien sposób, ponieważ jak będziemy mówić, co zrobić, prawda, to są różne ćwiczenia, które powodują, że możemy trochę zapanować nad tą reakcją, że możemy obniżyć napięcie układu mięśniowego i trochę spowolnić, tak bym to mogła obrazowo powiedzieć, działanie układu nerwowego, tak? Czyli trochę wpłynąć na tą akcję serca, prawda, wpłynąć na napięcie mięśni i na uspokojenie swoich myśli. To, co jest ważne i co chciałam powiedzieć też przy okazji właśnie tych neurobiologicznych aspektów funkcjonowania reakcji stresowej, to to, że reakcja stresowa uruchamia się nie tylko wtedy, kiedy mamy bezpośrednio do czynienia z sytuacją, która nas stresuje, ale też wtedy, kiedy ona jest przed nami, a my zaczynamy się nią stresować. Czyli powiedzmy, że nie wiem, jest sobota albo niedziela, prawda, weekend, no ale w czwartek w pracy mamy to owo wystąpienie, które nas tak stresuje. I zaczynamy o tym myśleć. Wyobrażać sobie, że jest to dla nas trudne, że no nie wiem, czy sobie poradzę. I na poziomie układu nerwowego i na poziomie naszego ciała zaczyna się dziać dokładnie to samo, jakbyśmy stali na tej prezentacji. Mhm. Nie? Czyli można powiedzieć, że my już 4 dni jesteśmy w stresie i czasami dlatego też w momencie, kiedy dochodzi do tej sytuacji, tak trudno jest nam sobie z nią poradzić, bo można powiedzieć, że to jest taka fala kulminacyjna.
Tak, prawda? Bo już przeżyliśmy tę sytuację parę razy.
Jesteśmy już też trochę wyczerpani, prawda? Bo jak 4 dni nasze myśli krążą, my 4 dni jesteśmy napięci, to proszę zobaczyć, ile energii człowiek zużywa do tego, żeby dotrwać do tej trudnej sytuacji, która jest przed nim, prawda? I to jeszcze, jeśli mówimy o 4 dniach, no to nie jest to aż tak dużo, a jeśli mówimy na przykład o miesiącu albo dwóch, bo takie rzeczy też się zdarzają, no to zdecydowanie bywa wtedy trudniej, prawda? Mhm. Ten organizm jest bardziej wyczerpany, my jesteśmy bardziej wyczerpani i trudniej radzimy sobie już w tej sytuacji, która ma się zadziać, nie? Z którą mamy sobie w danym momencie poradzić.
No więc właśnie. I teraz może to jest pora na to, żeby zacząć mówić o tym, co my możemy zrobić, jak możemy oswoić ten stres i sprawić, żeby nam sprzyjał, a nie nas dezintegrował zupełnie i przeszkadzał nam.
Ja bym zaczęła od tego, co może właściwie jest mi najbliższe, czyli od takiego gestaltowskiego pojęcia akceptacji i przyjmowania tego, co się dzieje i takiego kontaktu ze sobą. Tak? Czyli jakby to właściwie, co też wspominałam w tych badaniach, prawda? Czyli takiego rozumienia, że stres jest taką naturalną częścią życia i to, że on się pojawia, oznacza, że ja zaczynam, że ja mam przed sobą coś, co jest dla mnie ważne. Ja chcę to temu podołać, ja chcę to wykonać, prawda? Chcę to zrobić jak najlepiej dla siebie, no bo jest to dla mnie ważne i mi na tym zależy. No więc ja się po prostu denerwuję i to jest okej, prawda? I powiedziałabym po prostu przyjąć to, nawet powiedzieć sobie, no to jest taki moment, w którym przeżywam stres, prawda? To jest taki moment, kiedy denerwuję się, zaczynam się napinać, prawda? I kolejną rzeczą jest to, no to co ja mogę w tej chwili zrobić? Prawda? No i tutaj płynnie przejdę do tego drugiego, do drugiej ważnej rzeczy, która w sumie nawet nie wiem, czy jest pierwsza, czy druga w tym, co mówię, prawda? Ale jest na pewno najważniejsza w życiu, czyli nasz oddech. Prawda? On, powiedziałabym, w sytuacji, kiedy człowiek jest napięty, kiedy przeżywa stres, on jest kluczowy, ponieważ kiedy zaczynamy się napinać i zaczyna działać ten nasz układ nerwowy i no, w ciągu tych kilku minut do naszej krwi jest wyrzut i tej adrenaliny i tego kortyzolu i napinamy się, zaczynamy przeżywać niepokój, to oddech na 100% zaczyna się skracać, obejmuje ledwo obszar klatki piersiowej, jest bardzo krótki i płytki i to tylko i wyłącznie wzmaga reakcję stresową i tego napięcia, prawda? W związku z czym to jest taki moment, kiedy trzeba znaleźć chociaż minutę, stanąć, usiąść, nie wiem, wyjść do toalety, cokolwiek, prawda? I skupić się na tym, jak oddycham. Oddech relaksacyjny to jest oddech przeponowy i teraz nie chodzi o to, żeby wziąć głęboki oddech, bo jak pracuję z ludźmi, to oni biorą głęboki oddech, czyli biorą taki haust oddechu, prawda? Nie chodzi o to, żeby oddech był haustem oddechu, ale ma znaczenie to, dokąd on płynie. W związku z tym oddech musi dopłynąć do takiego miejsca, które nazywa się przeponą i to jest miejsce w okolicach, jeśli położymy dłoń, można powiedzieć tak na brzuchu, w okolicach pępka, kiedy zrobimy wdech, to ta dłoń musi się do góry podnieść. Kilka takich głębszych oddechów, najlepiej jeszcze takich miarowych, żeby sobie policzyć do 4, do 5 wdech, do 5 wydech, prawda? Zdecydowanie pomaga uspokoić napięcie mięśniowe, napięcie emocjonalne, pozwala trochę wyciszyć też myśli, ponieważ, i zwiększa koncentrację.
Tak, ponieważ taki oddech jest sygnałem do mózgu, wszystko już jest w porządku, prawda? Tak. I to jest ten sygnał z ciała, w którym możemy trochę oszukać, w cudzysłowie, mózg.
Tak, i mówiąc w ogóle o oddechu, to zachęcam Państwa do tego, żeby w ogóle zwracać na niego uwagę nie tylko kiedy się stresujemy, tylko każdego dnia. Bo oddech wydaje się tak naturalną rzeczą, prawda, że my w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, jak oddychamy. Nawet o tym nie myślimy, bo to po prostu nam się wydaje, że się dzieje, prawda? Kiedy ja pracuję z ludźmi, no naprawdę nie zdarzyło mi się, żeby ktoś prawidłowo oddychał.
Tak.
Zawsze ten oddech jest
krótki, prawie płytki. Go nie ma.
Tak. Mhm. W związku z czym praktykowanie go, powiedziałbym, że praktykowanie go na co dzień, czy nie wiem, jadę autem, autobusem, idę na spacer, myję naczynia, tak? Jakby wracam tą świadomością, jak ja oddycham, dokąd ten oddech płynie. I starać się pobudzać właśnie ten oddech przeponowy, ponieważ powiedziałbym, że to jest taka profilaktyka. To naprawdę wspiera nasz układ nerwowy i wspiera nasz mózg potem w sytuacjach trudnych. I też w sytuacjach trudnych, kiedy uruchamiamy ten oddech, no on szybciej jakby działa, no tak mogłabym to powiedzieć.
Nie? Agnieszka pisze, witam, myślę, że warto polubić świat, ten swój świat, taki mam, gdzie jestem. Do pewnego stopnia mogę go modelować, najlepiej polubiając siebie i dając sobie prawo do pomyłki. Zresztą mam zasadę, nie mam problemów, tylko sprawy do załatwienia. I najwyżej nie mam jeszcze wiedzy albo zacząć od nowa, pisze Agnieszka.
Bardzo piękne.
Dziękujemy pani Agnieszka. Gina pisze, pani Lena koi mnie piękną polszczyzną, wiedzą i łagodnością. Cierpienie trzeba przyjąć, to wyciszy. W modlitwie osiągamy balans, choć nie zawsze. Bywa ona także krzykiem, pisze Gina. No jak pięknie pani Gino.
Bardzo dziękuję za miłe słowa.
No właśnie, więc ten oddech jest taką kotwicą, jest czymś, co zawsze będzie z nami, póki żyjemy, więc warto go docenić, warto go zauważyć i warto go praktykować.
Zdecydowanie. Powiem pani, że prowadziłam kiedyś warsztaty dla dość dużej grupy osób i zaczęłam, to była praca z ciałem, nie dotyczyła stresu, dotyczyła czego innego, ale zaczęłam od oddechu. I zrobiłam ćwiczenie oddechowe, no, które polegało właściwie na tym, żeby zobaczyć, jaki jest mój oddech, tak, prawda, czy jest płytki, głęboki, przerwany, czy są jakieś zatrzymania pomiędzy nim. Takie były pytania. Ci ludzie skończyli to ćwiczenie, usiedli, popatrzyli na mnie i powiedzieli, wiesz, ja nie wiedziałem, że można tyle pojęć mieć na oddech, że on może być taki ważny i że można w ogóle w taki sposób go spostrzegać, prawda? Jakby byli zaskoczeni, że no, że o oddechu można tyle. Naprawdę można.
Co dalej? Ten oddech, który jest absolutną podstawą, kiedy już nie mamy się czego chwycić w rzeczywistości, która przed nami i z wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, to proszę pamiętać o tym, że zawsze mamy ten oddech, i warto poddychać przeponowo.
Proszę zobaczyć, on jest zawsze z nami, prawda? I na podorędziu.
Tak, i on jest naszym sprzymierzeńcem, może być naszym sprzymierzeńcem, jeśli go pogłębimy i uspokoimy. Co dalej? Co z tymi myślami rozszalałymi? Co z tym lękiem? Co z tym lękiem, pani Leno?
Co z tym lękiem? No, na lęk właściwie bardzo dobry jest ten oddech, o którym powiedziałam, i akceptacja. To jest naprawdę klucz. No, ja tutaj nie myślę sobie o takich sytuacjach, w których lęk przekracza jakieś granice względnego poradzenia sobie z nim, prawda? To jakby nie mówię o takich zaburzeniach lękowych, kiedy lęk naprawdę
zaczyna
tak hamuje zachowanie, prawda? Że nie jesteśmy w stanie robić różnych rzeczy. No to tutaj sam oddech i sama akceptacja nie pomoże. No tutaj jest raczej już głębsza praca, czasami potrzebna farmakologia, prawda? Więc ja, jeśli zwrócę się, co zrobić z lękiem, no to myślę sobie o takim optymalnym poziomie lęku, no, który występuje w sytuacji stresu, to naprawdę akceptacja, powiedziałabym, przygotowanie do zadania, które jest przede mną, prawda, no to jest w ogóle przede wszystkim, prawda, bo jeśli pójdziemy nieprzygotowani, no to już tu w ogóle nie mamy o czym za bardzo rozmawiać, prawda? Ale przygotowanie do zadania, akceptacja i rozumienie właściwie tego, co się ze mną dzieje, kiedy ja się denerwuję, trochę oddechu. Powiedziałabym, że do oddechu dołączyłabym na pewno treningi relaksacji, prawda? To jakby jest masa doniesień na ten temat, jak one wpływają korzystnie na funkcjonowanie już nie tylko układu nerwowego, ale w ogóle ciała i takiego codziennego funkcjonowania, bo one jakby tak regenerują, prawda? 20 minut dobrej relaksacji pobudza w taki sposób, że naprawdę można jeszcze, znaczy pobudza w taki pozytywny sposób, dodaje tak energii i uspokaja, że można jeszcze sporo zrobić. I treningi relaksacji są też taką profilaktyką w ogóle w radzeniu sobie ze stresem, prawda? Czyli jeśli na przykład codzienność jest taka, że praca nas stresuje, to dobrze jest takie treningi relaksacji zrobić. Mówię tutaj o takich, no powiedziałabym już takich sztandarowych, które mamy od lat i których się używa, czyli autogenny trening Jakobsona, który polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni. I to robimy w obrębie całego ciała. No i Schulza, który dotyczy tego, że mówimy sobie, że ciało jest ciężkie, a potem na samym końcu tak właściwie już nie czujemy ciężkości, tylko tak naprawdę lekkość. Ja osobiście, ponieważ dość długo prowadziłam zajęcia z jogi i jest to taka technika, której używałam na tych zajęciach i której też używam na treningach stresowych, to jest taka autosugestia, która mówi o tym, że moje ciało jest rozluźnione. I to jest taka wędrówka od stóp, przez nogi, przez tułów, tak, aż do samej głowy.
Skanowanie ciała, prawda?
To jeszcze jest odmienna technika. Skanowanie ciała jest bardziej, jest techniką uważności, mindfulnessu i ona dotyczy bardziej takiej akceptacji tego, co się w moim ciele pojawia. Czyli no, jestem napięta, boli mnie. Tak jest. To jest okej. Okay. Nie oceniam tego. Mm-hmm. Nie? To jest taki moment, że to mam teraz. A ta autosugestia to jest takie, no właśnie, takie mówienie sobie, że moje ciało jest rozluźnione. Powiem, że działa, robię od lat, ćwiczę tą technikę przynajmniej z 20 lat, bo wtedy zaczęłam zajmować się tym tematem. Nie znudziła mi się, bardzo korzystnie działa na osoby, które ćwiczyły razem ze mną i którym ją proponowałam również, więc też do niej zachęcam.
Tak, ale to jest taka technika, no, którą trzeba rozpocząć.
Tak,
ponieważ od pierwszego czy drugiego razu to ciało się nam nie rozluźni, mimo autosugestii
tak,
głębokiej.
Tak, to jest bardzo ważne w ogóle w pracy ze stresem, ponieważ mamy takie czasy, że ludzie oczekują szybkich efektów. To z góry powiem, że po prostu no nie jest możliwe posiadać szybki efekt i zrobić coś bez ćwiczenia. Tak? Jakby radzenie sobie ze stresem wymaga ćwiczeń, wymaga świadomości, wymaga trochę pracy i takiej uważności od nas. Czy tego chcemy, znaczy jeśli chcemy sobie z tym radzić, to trochę nie mamy innego wyjścia. Mhm. Dlatego no właśnie trening relaksacji trzeba ćwiczyć. Nie chodzi o to, że trzeba robić to codziennie. Nie jestem zwolenniczką robienia codziennie niczego. Nawet codziennie do pracy nie chodzimy, prawda? Mamy 2 dni wolne. Więc jeśli zrobimy to nawet 2-3 razy w ciągu tygodnia, to już jest coś.
I bardzo nam to pomoże. I to wszystko, na razie mówimy o ciele, mówimy o oddechu. A co z tymi myślami, które nas atakują? Często krytyk wewnętrzny, kiedy stresujemy się jakąś sytuacją, właśnie podpowiada te najbardziej czarne scenariusze, a nam szepcze do ucha, że jesteśmy beznadziejni, że będzie jak zwykle. Czyli źle.
Tak, jeśli mówimy o takim poziomie wewnętrznego krytyka, który towarzysza nam nie tylko w sytuacji stresu, a jeśli towarzyszy nam w sytuacji stresu, to zapewne jest naszą taką, powiedziałabym, codziennością, prawda? Czyli jest to jakaś taka struktura, czy taka osoba, która no może nie ma dobrej wiary w siebie, prawda? Więc jeśli w sytuacji stresowej te myśli się nasilają, to powiedziałabym, że pewnie taka osoba będzie wymagała jakiejś pracy wewnętrznej, prawda? Czyli przyjrzeniu się, czemu to tak jest, że ja w siebie nie wierzę. Trochę jakiejś naprawie tego poczucia własnej wartości i wiary w swoje własne siły. I tu mówię o takiej pracy głębokiej. Jeśli miałabym powiedzieć o takiej pracy bardziej na teraz, na dany moment, to kiedy pojawiają się takie złe myśli, to dobrze jest je po prostu przekierować. Czyli pomyśleć sobie o czymś przyjemnym, co się zdarzyło ostatnio, albo o czymś przyjemnym, co po prostu wprawia nas w jakąś przyjemność, prawda? Czyli tą uwagę przekierować na inny tor.
Albo na przykład posłuchać Piotra Szczepanika, dawno niesłyszanego.
Albo posłuchać Piotra Szczepanika.
603-06-06-06. No to prosimy.
Kochać jak to łatwo powiedzieć. Kochać to nie pytać o nic, bo miłość jest niepokojem. Nie znam, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy ciebie znam. Kolorowe, przeźroczne zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już razem. Słowa wolna tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo
kojący głos Piotra Szczepanika, piękne piosenki sprzed lat. W studiu Lena Łoboda, Dering, psychoterapeutka w nurcie Gestalt. Pan Cyprian jeszcze raz napisał, zgadza się, więcej akceptacji plus otwartość daje pewność siebie. Mówiłyśmy o oddechu, mówiłyśmy o treningach relaksacyjnych, autorelaksacyjnych. Co jeszcze na poziomie myśli?
Wracając do myśli, myślę, że to jest też taka ważna informacja dla Państwa, że w sytuacji stresowej hormony, które wydzielają się, czyli ta sławetna adrenalina, noradrenalina i kortyzol, trochę blokują nam dostęp do racjonalnego myślenia, czyli trochę odcinają nasze płaty czołowe, bardziej lub mniej, prawda? Ale dlatego też nam jest czasami trudno właściwie racjonalnie myśleć, prawda? Racjonalnie analizować to, co jest przed nami, adekwatnie do sytuacji. Więc proszę też za dużo od siebie nie wymagać.
W tej sytuacji.
Tak. Drugą rzeczą też a propos myśli i pamięci ważne jest to, że taka struktura jak hipokamp również w sytuacji stresowej trochę ulega zakłóceniu, jeśli można tak powiedzieć, prawda? Więc czasem możemy zapominać po prostu to, co sobie założyliśmy albo co, szczególnie na początku, prawda? Kiedy ta sytuacja jest trudna. Ponieważ ten dostęp do pamięci również bywa utrudniony. I to tak chciałam powiedzieć dla takiego uczucia ulgi, że jak zaczynamy w ogóle radzić sobie z sytuacją stresową, no to bywa trudno i czasami nam to na początku nie wychodzi. Więc wracając jeszcze do tych myśli, ważne jest to, żeby pomyśleć sobie, jak chcę, żeby było. Ja często spotykam się z tym, że ludzie mówią, bo wie pani, bo ja to nie chcę, żeby. Tak? A pytam się, a jak chcesz, żeby było? No i właśnie tego nie wiadomo. Więc jeśli nie wiemy, jak chcemy, żeby było, tak? Nie wiemy, co chcemy myśleć, nie wiemy, jak chcemy się zachować, no to trochę nie wiemy.
Ludzie często mówią, chcę, żeby było dobrze.
To za mało, prawda? I tutaj, idąc dalej, jest taka bardzo ulubiona moja technika z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, pytanie o cud. I to jest taka technika, która wymaga wyobrażenia sobie takiej idealnej sytuacji. Ona celowo ma być idealna, chociaż wiemy, że taka idealna się nie zdarzy, ale ona ma pobudzić naszą wyobraźnię, nasze ciało, no właśnie to, co sobie wyobrażamy, do tego dobrego i bardzo dobrego scenariusza. I to jest takie wyobrażenie sobie tej sytuacji w czasie teraźniejszym, dokładnie tak, jak ona ma wyglądać. Mhm. Czyli tak, jak ja się zachowuję, co ja myślę, jak ja się prezentuję, jeśli to jest wystąpienie publiczne.
Ze szczegółami.
Prawda? Ze szczegółami. Ona naprawdę przynosi bardzo fajne efekty, jeśli jest trenowana.
To jest taki rodzaj wizualizacji.
Tak, zdecydowanie. I to zapewne działa i na poziomie myśli, i na poziomie emocji, i na poziomie zachowania. Wyobrażenie sobie kilka razy tego przed sytuacją, która jest dla nas trudna, przed rozmową o pracę, prawda? Czyli co ja tam chcę powiedzieć, jak ja chcę się zaprezentować, jak ja chcę się zachować. Powtórzenie sobie tego kilka razy, wyobrażenie sobie tego właściwie tak z zamkniętymi oczami w jakimś miłym miejscu, na fotelu, prawda, w rozluźnieniu, nastraja nas i nastawia do tego.
Mhm. Dodaje nam więcej energii i na tej fali pozytywu łatwiej nam stawić czoło temu wyzwaniu, tej sytuacji trudnej, niż wtedy, kiedy idziemy naładowani negatywami wypowiadanymi przez, nie wiem, wewnętrznego krytyka na przykład, albo dotychczasowe niedobre doświadczenia.
Tak, i przede wszystkim mamy jakieś wyobrażenie, prawda, a nie jesteśmy w niczym. Nie? Czyli, że jakby...
Jeśli mamy to dobre wyobrażenie i tego się trzymać trzeba. Tak. Bardzo Państwa do tego namawiamy, bo to jest rzeczywiście technika, która działa.
Tak. Ja ją bardzo często stosuję ze swoimi klientami i bardzo sobie ją chwalą.
Iwona pisze, podobno najlepszym sposobem na stres są zakupy, słodycze i seks.
Nieprawda.
Bo to krótkotrwała radość, która często potem na przykład zakupy zbyt duże albo słodyczy zbyt dużo powoduje poczucie winy. I stres jest jeszcze większy.
Tak.
Seksem różnie bywa.
Może być, aczkolwiek myślę sobie, że są wszystko techniki, tak jak pani mówi, no, działające krótkotrwale, tak. Czyli wygaszające na chwilę myślenie, bo nie wiem, czy napięcie, ono jest zagłuszające napięcie, prawda? Bo to się dzieje w jakimś rodzaju napięcia, te czynności, które my wykonujemy.
Taki rodzaj kompulsji.
Tak. No, słodycze wydzielają serotoninę, więc mamy na chwilę poczucie, że jest nam przyjemnie, ale to również jest zwodnicze. No, z seksem może być różnie. Tak jak
no właśnie. To już na inną audycję. A zakupy też chwilowa radość.
Tak. To jest jak każdy inny nauk. Tak jak alkoholizm, narkomania. Tak samo zakupy działają.
Tak, tak. I też zakrywają, prawda, przez moment. Tak, tak. Zagłuszają, odciągają nasze myśli, no ale potem rzeczywistość wraca, mimo zakupów słodyczy i seksu.
Tak, no to są tak zwane, to co pani napisała tutaj, to są tak zwane strategie unikowe w radzeniu sobie ze stresem, tak? Czyli ja na jakiś czas odkładam myślenie lub zajmowanie się tym tematem, nie? Ale to nie znaczy, że on znika.
Myślę też, że dużym problemem dla wielu z nas jest to, że w stresie zachowujemy się agresywnie. Znowu wracamy tutaj do tej reakcji z mózgu Gadziego, walcz lub uciekaj. Więc kiedy nie uciekamy, nie unikamy tej sytuacji, nie jesteśmy ulegli, to jesteśmy często agresywni.
Zdarza się być w sytuacji stresu agresywnym. Myślę sobie, że to... Nie oceniałabym tego, czy to dobre, czy złe. No, jeśli bywa, powiedziałabym bardziej tak, jeśli jest to problem dla osoby, której to dotyczy, no to warto, żeby coś z tym zrobiła, prawda? No i tutaj myślę sobie, że to jest no, takie przyjrzenie się, czemu akurat ta agresja, czemu ja używam tego.
Bo nie umiem wtedy inaczej się zachować.
No to właśnie trzeba się zastanowić, co mogę zrobić innego, prawda? Jeśli nie umiem inaczej, no to mamy różne inne strategie, prawda? Może być tak, że na przykład jeśli nie umiem inaczej się zachować, prawda, że agresja była takim sposobem na przykład widzianym przez tą osobę, prawda? Bo myślę sobie, że to jest, że trochę to jest też tak, że właściwie to, jak radzimy sobie ze stresem, no jest związane z tym, jak obserwowaliśmy, jak na przykład w naszej rodzinie, rodzice sobie radzili z trudnymi sytuacjami, prawda? Ile sytuacji trudnych ja miałem w swoim życiu, czy ja byłem ich pozbawiony, czy raczej miałem jakieś wyzwania, czy nie, prawda? Czy nagle skończyłem studia, idę do pracy i to są moje jakieś pierwsze wielkie wyzwania, bo no, wcześniej z różnych powodów ich aż tak dużo nie miałem, prawda? I jakby ten sposób radzenia sobie z wyzwaniem jest po prostu słaby.
Pani Leno, jeszcze minutka, półtorej. Co na koniec można by powiedzieć naszym słuchaczom o tych stresujących sytuacjach? Dużo tutaj mądrych rzeczy padło z Pani ust, dużo tych technik, które mogą nam pomagać i z poziomu umysłu i z ciała. Co na koniec?
Powiedziałabym, że życzę wszystkim Państwu wytrwałości w ćwiczeniu takich zachowań, które mają Państwa wspomóc. I tego, żeby się nie zrażać nawet wtedy, kiedy jest trudno. Sytuacje stresowe są trudnymi sytuacjami. Kabat-Zinn, który właśnie jest twórcą mindfulnessu, powiedział, że, znaczy on ma taką definicję stresu, że stres to są, to jest taka nasza codzienność, która nas spotyka i wszystkie te zmiany w codzienności, które nas dotyczą. Nie? Więc myślę sobie, że to jest właśnie to, czym chciałabym zakończyć.
A Marcin napisał, ja rozładowuję stres grą na gitarze, słuchaniem muzyki relaksacyjnej. Fantastycznie, panie Marcinie. W TSR-ze mówimy, jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli nie działa, zmień metodę. Czego państwu wszystkim życzę. Dziękuję pani Leno. Lena Łoboda-Dering, psychoterapeutka w nurcie Gestalt. Małgosia Ławnicka program zrealizowała. Jeszcze dawka Piotra Szczepanika, czyli piękna piosenka. Dla Państwa Hanna Wilczyńska-Toczko. Do usłyszenia tymczasem.
Posłuchaj, jutro noc będzie głucha, jutro świt stanie chłodny i obcy. Posłuchaj, później tylko będzie pustka, każdy dzień taki długi jak rok. Jutro bez ciebie to kraj mojego świata, jutro bez ciebie to moje smutne lata. To zagubionych dwoje w wieczorach bez nastroju, w ogrodach pięknych kwiatów bez sił. Jeszcze nie jest za późno, jeszcze może być jutro. I dla nas posłuchaj, jeszcze dziś to możesz zmienić. Oddaj smutek jesieni, zawiąż. Jutro bez ciebie to kraj mojego świata, jutro bez ciebie to moje smutne lata. To zagubionych dwoje w wieczorach bez nastroju, w ogrodach zwiędłych kwiatów bez sił. Bez sił, bez sił.
W poniedziałek w Radiu Gdańsk.
40 lat temu Jan Paweł II po raz pierwszy przybył z pielgrzymką do ojczyzny. Był jak powiew wolności.
Nie stąpi duch twój.
Był znakiem solidarności.
Solidarność jest to walka o człowieka. Twojego prawa.
Mówił o nas, za nas i do nas.